Moim gościem jest prezes Jagiellonii Wojciech Pertkiewicz. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Mówi się o tym, że czas, kiedy piłkarze trenują, przygotowują się do kolejnej rundy, to czas wytężonej pracy dla zarządu, ale ja mam wrażenie, że pan i koledzy z zarządu Jagiellonii tym razem się nie przepracowaliście. Po jesieni. Utrzymanie zapewnione, transfery nieliczne, które trzeba było przeprowadzić, przeprowadzone. Właściwie spokój mieliście przez ten grudzień i styczeń.
No nic samo w przyrodzie się nie dzieje i pewne rzeczy dobrze jak się planuje. Ale rzeczywiście było to jedno ze spokojniejszych okien, jakie pamiętam, nie tylko w Jagiellonii, ale też w innych klubach, w których pracowałem. Ale jak wspomniałem na początku, wynikało to z planu i też z faktu, że rzeczywiście na dziś jeszcze, a okienka transferowe jeszcze są otwarte, nie było żadnych spektakularnych transferów wychodzących z Jagiellonii. Także odejście Miłosza Matysika, za którego przyszedł Jedmir Haliti, oraz wzmocnienie naszego napadu wypożyczeniem Kana Kaliskanera. To były te ruchy, które mieliśmy dużo wcześniej przygotowane. Udało je się zrealizować jeszcze przed obozem. No nic, tylko się cieszyć.
Pojawiły się informacje odnośnie transferów wychodzących, że klub z Chorwacji, klub z Turcji zainteresowany Bartłomiejem Wdowikiem, że Raków chciałby Afi Mikopoulou mieć w swoich szeregach, ale rozumiem, że nie były to oferty nie do odrzucenia, jeśli w ogóle były, bo może takich nie było.
No, gdyby były nie do odrzucenia, to pewnie tych zawodników już by w Jagiellonii nie było. Jeżeli chodzi o Bartka Wdowika, to też ze zdziwieniem czytałem o tych ofertach, które niby wpłynęły do Jagiellonii, ale nigdy ich nie widziałem. A jeżeli chodzi o Afi Mikopoulou, to tak, była zdawkowa, szybka rozmowa z Rakowem Częstochowa na zasadzie, słuchaj, rozważylibyście? No niekoniecznie, okej, to jeszcze mam drugi temat. Także szybko i konkretnie.
A w którymś wywiadzie w internecie oglądałem taki właśnie wywiad z panem, gdzie powiedział pan, zależy ile i zależy kto pyta. Czyli to nie było z gatunku, że rzucona kwota
i
klub,
nie.
Z którym należałoby rozmawiać.
Znaczy klub na pewno, z którym należy rozmawiać i lubię rozmawiać, bo szanuję i lubię ludzi z Rakowa, ale akurat tutaj było bardzo konkretnie. Jeżeli chodzi o temat Afi Mikopoulou, to zajęło nam to 5 czy 10 sekund, a później długo porozmawialiśmy na zupełnie inny temat.
W tym czasie, kiedy rzeczywiście piłkarze nie grali, przedłużyliście kilka kontraktów, to byli piłkarze ważni dla Jagiellonii, między innymi Nene, Hansen, Skrzypczak, no ale kibice czekali przede wszystkim na Tarasa Romańczuka, to się stało, no i na trenera Adriana Siemieńca, który podpisał nowy kontrakt na kolejne 2 lata.
Tak jest, te kontrakty udało nam się przedłużyć. W kilku przypadkach to było skorzystanie z klauzul, które już mieliśmy zapewnione w kontraktach, a w kilku trwały negocjacje, tak jak chociażby z trenerem, tak jak chociażby z Tarasem Romańczukiem. Cieszę się, że przed lub też na samym początku obozu przygotowawczego, bo z Tarasem podpisywaliśmy kontrakt w Turcji, udało nam się porozumieć i ci zawodnicy oraz trener zostają z nami nie tylko do końca tego sezonu, ale przynajmniej na kolejny sezon.
Takiego komfortu nie ma Zlatan Alomerowicz. Wiem, że, bo wczoraj o tym była mowa na konferencji prasowej, że doszło do rozmów w Turcji z pionem sportowym, z trenerem. Jak to wygląda ze Zlatanem? On do końca czerwca ma kontrakt. Jest zdecydowanie ważną postacią Jagiellonii.
Jest zdecydowanie ważną postacią Jagiellonii. Do tego jest fajnym człowiekiem. Super facetem i nie tylko na boisku, ale i poza boiskiem. Rozmawiamy. Kontrakt, tak jak pan redaktor wspomniał, ma ważny do czerwca, także jeszcze mamy troszkę czasu, żeby tu sprecyzować nasze oczekiwania w jedną i w drugą stronę i zobaczymy, w którą stronę, do którego brzegu dopłyniemy.
A to jest kwestia wysokości kontraktu czy długości kontraktu?
No, negocjacje to nie tylko pieniądze, ale też pewien plan na zawodnika, jakie perspektywy, długość kontraktu. Negocjacje dlatego trwają. Gdyby to była kwestia kwoty, to pewnie byśmy się poszachowali i dość szybko znaleźli rozwiązanie, ale tych elementów jest znacznie więcej.
Zaczyna się dziś wieczorem gra w Ekstraklasie, 20. kolejka. My poczekamy na mecz Jagiellonii z Widzewem do niedzieli. Walka o mistrzostwo, walka o Puchar Polski to również walka o duże pieniądze. Przypomnę, zdobywca Pucharu Polski to jest bodaj 5 milionów złotych. Im wyższe miejsce w tabeli, tym więcej pieniędzy, ale czołowa czwórka czy trójka dostaje bonus za to, że będzie grać w europejskich pucharach. Tak. Wobec tych przedłużających się, powiedzmy tam, perturbacji finansowych, to byłby naprawdę wielki, wielki zastrzyk. I co, udałoby się wyprostować finanse, gdyby to miejsce było takie właśnie wysokie?
Myślę, że byśmy zamknęli ze spokojem ten sezon i na pewno dużo, dużo łatwiej byłoby nam planowanie, przychodziło planowanie budżetu na kolejny sezon. Puchar Polski to rzeczywiście jest premia 5 milionów złotych i jeżeli nie jest się drużyną biorącą puchary z ligi, to jeszcze jest premia od Ekstraklasy kolejne 3 miliony, czyli można powiedzieć, że za miejsce piąte w tabeli Puchar Polski kosztuje już 8 milionów, nie 5. No ale dzisiaj jesteśmy na drugim. My chcemy brać tą premię, która wynika z tabeli Ekstraklasy i o to walczymy.
Jak duże to są pieniądze?
Tam jest skok za każde miejsce, jest w wysokości, teraz już uciekło mi bodaj 4 milionów złotych niecałych, a za niższe miejsca, za każde miejsce różnica jest na poziomie 300 tysięcy złotych, także ta różnica jest kolosalna. Wejście w próg premii ponad 20 milionów rzeczywiście zamyka nam ten sezon, gdzie dziś mamy kłopoty płynnościowe i sobie oczywiście z tym radzimy, bo nie ma złych sygnałów w prasie o tym, czy pensje nie zostały zapłacone, bo zostały zapłacone, ale to jest właśnie kuchnia i moja między innymi praca też, za co dziękuję akcjonariuszy klubu, którzy mnie wspierają też w tych momentach takiej żonglerki finansowej, małej kuchni finansowej, która powoduje, że z miesiąca na miesiąc jesteśmy w stanie funkcjonować i zawodnicy bez jakiegokolwiek bólu głowy mogą wyjść na boisko.
Krótko mówiąc, wszystkim opłaca się,
żeby Jagiellonia była wysoko, ale ten sam cel przyświeca innym klubom, bo wiedzą, że się opłaca. A jest nas 18 klubów w Ekstraklasie.
Rzeczywiście. Był pan w Turcji, oglądał pan drużynę w czasie przygotowań, oglądał pan sparingi. Sparingi sparingami, zostawmy to, jakieś takie ogólne wrażenie na temat tego, jak Jagiellonia jest przygotowana do wiosny?
Kluczowe jest to, że wróciliśmy bez kontuzji i to jest najważniejsze, co zauważyłem i z czego się najbardziej cieszę, bo poprzednie lata i zresztą w wielu klubach jest tak, że przygotowania to jest jedno, a każdy drży, żeby drużyna była niepołamana, bez kontuzji i nam się to udało. Sparingi, tak jak pan redaktor powiedział, można oceniać w ten lub inny sposób. Kluczowe jest to, żeby trener wyciągał z tego wnioski, jak wiemy, jak to trywialnie nie brzmi, ale po to są sparingi właśnie, żeby próbować pewne rozwiązania i z nich wyciągać wnioski i w niedzielę spróbować wycisnąć maksa z tego, co się udało przetrenować, a to, że kadra jest pełna, no to uśmiech na mojej twarzy.
To na koniec pytanie,
widać,
które zadałem. Słychać.
Tak
jest. Na koniec pytanie, które zadałem też trenerowi Siemieńcowi. Ja należę do grona tych osób, które mówią, Jagiellonia w tym sezonie dublet, czyli mistrzostwo i Puchar Polski. I teraz tak, czy ja jestem A, realistą, B, marzycielem, czy C, fantastą? Trener odpowiedział, że jestem marzycielem, który dobrze życzy.
Ja jestem razem team trener i uważam, że to są marzenia, ale to nie są marzenia ściętej głowy.
Takim optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. A naszym gościem był prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Prytkiewicz.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.